Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rób WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 22 odcinku podcastu Rób WordPressa. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o takim temacie jak tworzenie strony albo lokalnie na swoim komputerze, albo od razu instalacja WordPressa na zewnętrznym serwerze. Zanim przejdziemy do głównego tematu, pamiętaj, aby subskrybować ten podcast w swojej ulubionej aplikacji podcastowej i zapisać się na newsletter, na który możesz się zapisać na maciejkuchnik.pl. Temat dzisiejszego odcinka pojawił się, można powiedzieć, przy okazji szkoleń, które miałem okazję ostatnio prowadzić. Tam pracowaliśmy na takiej zasadzie, że każdy z uczestników szkolenia miał swojego WordPressa zainstalowanego na serwerze i tam robił sobie jakieś testowe operacje, po prostu uczył się na takim WordPressie zainstalowanym na moim hostingu. Podczas tego szkolenia padały też pytania w stylu, czy mogę sobie zainstalować takiego WordPressa u siebie na laptopie bez konieczności rejestrowania jakiegoś konta hostingowego, czy tam kupowania, opłacania takiego hostingu, bo powiedzmy, że ktoś tam chciał sobie tylko potestować, pouczyć się tego WordPressa, ale niekoniecznie chciał od razu publikować taką stronę w internecie, więc zupełnie mu nie zależało na tym, aby taka strona była publicznie dostępna w sieci. Oczywiście nie ma żadnego problemu, żeby zainstalować sobie takiego WordPressa na swoim komputerze. W tym odcinku podcastu chcę przybliżyć Ci te dwa modele pracy i mniej więcej porównać, czym się różnią, porównać wady i zalety zarówno jednego, jak i drugiego podejścia. Załóżmy taki scenariusz, że przychodzi do Ciebie klient i mówi, że potrzebuje nowej strony internetowej i chce, żeby ta strona była wykonana na WordPressie. I tutaj w zasadzie masz, można powiedzieć, dwie opcje, no bo możesz albo skorzystać z takiej instalacji lokalnej WordPressa, czyli zainstalować sobie takiego WordPressa u siebie na komputerze. Oczywiście do tego, żeby zainstalować WordPressa, potrzebujesz jeszcze mieć zainstalowany serwer www, serwer baz danych i interpreter PHP, więc, że tak powiem, nie instalujesz samego WordPressa na komputerze, tylko instalujesz serwer i przy pomocy tego serwera uruchamiasz po prostu tego WordPressa lokalnie na swoim komputerze i możesz sobie działać nad taką nową stroną dla klienta. W drugim scenariuszu możesz takiego WordPressa zainstalować na jakimś hostingu, takim ogólnodostępnym w internecie i wtedy najczęściej instaluje się takiego WordPressa na jakiejś takiej domenie technicznej bądź na jakiejś subdomenie. Załóżmy, jeśli chciałbym sobie zrobić nową wersję mojego bloga, no to mógłbym postawić sobie takiego WordPressa na przykład na domenie test.maciejkuchnik.pl bądź coś podobnego. Jeśli zdecydujesz się na ten pierwszy wariant, czyli taką instalację lokalną, no to zalety będą między innymi takie, że jakby szybkość działania, szybkość wysyłania tych plików będzie bardzo duża, no bo po prostu nie wysyłasz nigdzie na zewnątrz plików, nie wiem, jeśli będziesz dodawał jakieś duże galerie, no to po prostu te zdjęcia wylądują na dysku twojego komputera, więc tutaj cały proces przesyłania wszelkich danych będzie bardzo szybki, będziesz miał te pliki po prostu na swoim dysku. I tak samo jeśli chodzi o dostęp do plików pod kątem takim, że nie wiem, załóżmy piszesz jakąś wtyczkę, piszesz motyw, czy nawet robisz motyw potomny, no to masz te wszystkie pliki na swoim dysku, masz bezpośredni dostęp poziomu jakiegoś tam dowolnego edytora, możesz sobie takie pliki dowolnie edytować. I oczywiście też no, na tym etapie nie musisz w ogóle się przejmować zakładaniem jakiegokolwiek konta hostingowego, nie musisz mieć żadnego hostingu, żadnego serwera, na którym taką stronę umieścisz. Oczywiście w tym modelu masz też możliwość pracy nad taką stroną w sytuacji, w której nie masz dostępu do internetu. Taki najprostszy przykład, który mi przychodzi do głowy, to jest na przykład podróż pociągiem Pendolino. Niestety nie wszystkie mają jeszcze internet na pokładzie, więc można już wykorzystać czas spędzony w pociągu na tworzeniu takiej strony i bez problemu sobie możesz pracować nad taką stroną, bo po prostu wszystko, co jest potrzebne, znajduje się na dysku twojego komputera i nie potrzebujesz w ogóle połączenia z internetem, aby działać sobie z taką stroną. Oczywiście w takiej sytuacji nie zainstalujesz na przykład jakiejś wtyczki czy motywu z zewnątrz. Musisz te wszystkie rzeczy mieć wcześniej już albo zainstalowane w WordPressie, albo przygotowane na dysku. Niestety takie rozwiązanie ma też kilka wad, między innymi takie jak to, że jeśli nie robisz backupu bardzo często, jeśli chodzi o swój komputer, czyli nie wiem, nie masz jakiegoś automatycznego systemu, który na przykład backupowałby dane z twojego dysku automatycznie pod koniec każdego dnia pracy, no to ryzykujesz tym, że w momencie, w którym zepsułby ci się dysk, czy nie wiem, straciłbyś taki komputer, no to wtedy tracisz całą pracę, którą wykonałeś i to jest dosyć istotna rzecz, bo o tym się zwykle nie myśli, ale jeśli już coś złego się wydarzy, no to może być problem i możemy faktycznie stracić kilka bądź kilkanaście dni pracy przez właśnie na przykład awarię dysku czy choćby kradzież sprzętu. Tutaj dosyć sporą wadą jest również to, że taka strona nie będzie dostępna z internetu, więc wszystkie takie operacje, jak na przykład pokazanie strony klientowi, mogą okazać się problematyczne. Oczywiście istnieją jakieś opcje, żeby obejść ten problem i w jakiś tam sposób udostępnić taką stronę hostowaną na naszym komputerze gdzieś tam na świat, natomiast to już wymaga troszkę więcej zachodu i powiedzmy pod kątem bezpieczeństwa też byłoby to trochę dyskusyjne, żeby dawać dostęp gdzieś tam do takiego serwera lokalnego komuś z zewnątrz, więc tutaj no mamy utrudnioną sytuację, jeśli chcemy wysłać komuś na przykład stronę, żeby sobie przejrzał. Załóżmy taki klasyczny przypadek, że wysyłamy stronę do klienta, mówimy, zrobiliśmy to tak i tak, proszę zobacz, napisz co myślisz o takim rozwiązaniu. No tu mamy to bardzo utrudnione. W przypadku takiego środowiska lokalnego, jeśli na przykład pracujesz na Windowsie, mogą pojawić się też jakieś problemy z tym, że to środowisko będzie nieco inne niż środowisko produkcyjne, na którym będzie zainstalowana finalnie taka strona internetowa. I tu właśnie przez te różne niekompatybilności mogą wyniknąć jakieś dodatkowe problemy po przeniesieniu takiej strony. Możesz mieć też problem z niektórymi funkcjami. Bardzo częstym przypadkiem jest taka sytuacja, w której na przykład formularze kontaktowe nie będą działały, po prostu maile nie będą się wysyłały, bo nie będziemy mieli odpowiednio skonfigurowanego tego środowiska lokalnego, które pozwalałoby na przykład wysyłać maile. Więc tutaj no, przybliżyłem Ci tak pokrótce to środowisko lokalne, z czym ono się wiąże, jak możemy podejść do tego tematu. Drugą opcją jest instalacja takiego testowego WordPressa na jakimś zewnętrznym serwerze, czyli instalujemy go albo normalnie na jakimś hostingu, na przykład na dokładnie tym samym hostingu, na którym ma zostać umieszczona wersja produkcyjna takiej strony. To rozwiązanie ma tę zaletę, że po prostu od razu pracujesz na dokładnie tym samym środowisku, na którym będzie pracowała docelowa strona internetowa. Jeśli chodzi o takie główne zalety właśnie takiego podejścia, no to jedną z takich zalet jest backup. Zwykle takie konta hostingowe są backupowane co na przykład 24 godziny i tutaj już jakby automatycznie dostajesz w pakiecie backup swojej pracy, więc w przypadku gdyby coś tam się złego wydarzyło, no to zawsze ten backup gdzieś tam zabezpiecza to, co zrobiłeś. Masz dostęp do tego z różnych komputerów, zarówno ty, jak i twój klient, więc tutaj już nie ma tego problemu, że nie będzie to dostępne dla klienta o każdej porze. Możesz bez problemu wysłać taki link do klienta. Klient może sobie przeglądnąć spokojnie stronę w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie. No i oczywiście też daje ci to tę zaletę, że możesz działać nad taką stroną na przykład na komputerze w biurze, możesz wrócić do domu z innego komputera, zalogować się do takiego WordPressa i działać sobie dalej. Jeśli ta strona będzie publicznie dostępna w internecie, no to oczywiście też nie ma żadnego problemu, żeby nad taką stroną jednocześnie pracowało kilka osób. Na przykład załóżmy, że robisz jakiś sklep internetowy i ty możesz pracować nad sklepem internetowym, nad konfiguracją tam, nie wiem, płatności, wysyłek i tak dalej, a na przykład ktoś, kto z tobą współpracuje, czy ktoś od klienta może w tym czasie dodawać sobie produkty do tego sklepu internetowego lub na przykład jakieś treści, wpisy blogowe, cokolwiek takiego, co jakby nie blokuje wam jednoczesnej pracy i to jest bardzo dobre rozwiązanie właśnie w przypadku takim, gdzie potrzebujemy jeszcze wykonać, oprócz takiej pracy deweloperskiej, programistycznej, potrzebujemy wykonać jeszcze taką pracę związaną z zarządzaniem kontentem. Tutaj te prace mogą się toczyć praktycznie jednocześnie. Jeśli mamy jakieś większe strony, to znaczy takie strony, gdzie mamy więcej tych danych, które są przechowywane w obrębie naszego WordPressa, no to jeśli te pliki już mamy w internecie, mamy je na przykład na tym samym serwerze, na którym ma być strona produkcyjna, no to wtedy migracja z takiej strony testowej na stronę produkcyjną jest już dużo szybsza, bo nie musimy po prostu przepychać tych plików ponownie gdzieś tam po jakimś na przykład nie najszybszym łączu, no bo załóżmy, że mamy, nie wiem, stronę, która waży kilka gigabajtów, czy nawet kilkanaście, a zdarzało mi się i takie strony migrować, wtedy no ta migracja tak z dysku do internetu, jeśli nie mamy zbyt szybkiego łącza, może potrwać dosyć długo, a jeśli te pliki są już gdzieś tam na serwerze, no to oczywiście możemy to wykonać dużo, dużo szybciej. Jeśli chodzi o minusy takiego podejścia, no to oczywiście tutaj już na starcie potrzebujemy jakiś hosting, więc albo musimy kupić sobie jakiś hosting, który będziemy wykorzystywali właśnie do takich prac deweloperskich, albo na przykład nasz klient musi nam udostępnić miejsce na swoim hostingu, na tym, na którym ma docelowo być przechowywana ta strona. Tutaj mogą się również pojawić takie ograniczenia związane z serwerem, na przykład brak dostępu do serwera z poziomu linii command, z poziomu SSH, czy na przykład brak jakichś narzędzi w stylu Gita, czy powiedzmy, jeśli byśmy tworzyli sobie motyw, potrzebowali jakiegoś preprocesora CSS-a, na przykład SASA, no to w tym momencie raczej na współdzielonym hostingu takiego projektu nie uruchomimy, no bo tam mam, nawet jeśli mamy dostęp do konsoli, jeśli mamy dostęp do SSH, no to wtedy tam zwykle mamy możliwość tylko wykonywania jakichś podstawowych operacji, jakieś tam przesyłanie plików, migracja danych i tak dalej, czy zarządzanie WordPressami z poziomu WPCLi. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie bardziej skomplikowane narzędzia, no to tu już musimy iść w stronę na przykład jakiejś wirtualki z Linuxem, którą sobie skonfigurujemy pod siebie i zainstalujemy sobie takie narzędzia, jakich potrzebujemy. I tutaj jeśli też pracujemy w takim modelu, gdzie ten WordPress jest na jakimś zewnętrznym serwerze, no to wypadałoby mieć też jakieś dobre łącze internetowe, szczególnie jeśli na przykład piszemy sobie motyw czy wtyczkę i edytujemy te pliki bezpośrednio na serwerze, a nie lokalnie na naszym dysku, no to takie dobre łącze internetowe będzie też niezbędne do tego, aby pracować komfortowo, żebyśmy nie musieli czekać kilku czy kilkunastu sekund, aż na przykład jakieś zmiany w pliku zostaną zapisane na serwerze. Na wcześniej wspomnianych szkoleniach padło też pytanie o to, słuchaj, a jak ty podchodzisz do tworzenia takich stron, tworzysz je lokalnie czy zdalnie na jakimś tam serwerze, jak to wygląda w twoim przypadku? I w tym podcaście właśnie w tym momencie odpowiem na to pytanie. Generalnie pracowałem kiedyś w takim modelu, że stawiałem sobie właśnie lokalnie WordPressa, miałem zainstalowany, zresztą do dzisiaj mam zainstalowany na swoim komputerze serwer, który w każdej chwili mogę sobie uruchomić i postawić tam WordPressa. Natomiast z czasem przeniosłem się na takie rozwiązanie zdalne, z tym, że jest to rozwiązanie bazujące na wirtualce, na serwerze VPS z Linuxem po prostu. I tam mam możliwość właśnie dowolnej konfiguracji, czyli jeśli chodzi, nie wiem, o wersję PHP, czy jakieś tam inne narzędzia, których potrzebuję do takiej codziennej pracy z WordPressem, no to mam pełną jakby dowolność tego, co sobie zainstaluję, w jakiej wersji i jak sobie to wszystko skonfiguruję. I właśnie do tworzenia takich projektów, zarówno do jakichś tam mniejszych stron, które są często oparte na przykład na gotowym motywie, czy w przypadku projektów tego typu, że dostaję projekt w Photoshopie i mam go zamienić na motyw WordPressowy, no to bazuję sobie po prostu na takich serwerach wirtualnych z Linuxami. I tam bardzo dużo rzeczy mam też oskryptowane, choćby taki podstawowy proces instalacji WordPressa i przygotowania takiego WordPressa. Mam po prostu skrypcik, który uruchamiam, podaję tylko jakąś tam nazwę, pod jaką ma zostać zainstalowany ten WordPress, automatycznie tworzona jest subdomena, generuje się certyfikat SSL Let's Encrypt, instaluje się WordPress i dosłownie w 30 sekund dostaję gotowego WordPressa, na którym mogę działać. Na takim serwerze bardzo często wykorzystuję również WPCLI do wszelkich rzeczy związanych z instalacją wtyczek, z konfiguracją WordPressa, czy z jakimiś rzeczami typu na przykład zmiana adresów URL, jeśli byłaby to sytuacja, w której pobieram sobie obecną stronę z serwera klienta i robię coś na bazie treści, które są zgromadzone właśnie na obecnej stronie. Do tego, jeśli chodzi o pracę z kodem, to wykorzystuję Gita i repozytoria na Bitbuckecie, jeśli chodzi o zarządzanie wersjami i o przechowywanie kodu. Na przykład jeśli tworzę jakiś taki dedykowany motyw, no to wersjonuję sobie go za pomocą Gita. Jeśli chodzi o takie dodatkowe narzędzia, na przykład przy tworzeniu motywów, to korzystam również z Galpa, który między innymi jest odpowiedzialny za kompilowanie CSS-ów z plików SASA do czystego CSS-a. Już również bardzo polecam, bo bardzo przyspiesza pracę z kodem, z CSS-em, więc jak najbardziej polecam, bo odkąd zacząłem go używać, to praktycznie nie wyobrażam sobie pracy bez niego. I bardzo często wykorzystywanym też przeze mnie narzędziem jest takie narzędzie jak rsync. Ono służy do synchronizacji plików między serwerami. Zwykle staram się wybierać hostingi, które mają dostęp do SSH, więc wtedy bardzo szybko mogę sobie takie pliki zsynchronizować między właśnie taką instancją testową a instancją produkcyjną, czy bardzo szybko mogę sobie wgrać po prostu te pliki na serwer klienta. Szczególnie ma to duże znaczenie, jeśli to są jakieś większe strony po kilkanaście gigabajtów. Wtedy nie muszę tego przepychać po jakimś tam swoim łączu domowym czy biurowym, tylko mogę to puścić między jednym serwerem a drugim i oczywiście ten proces jest wtedy bardzo szybki. Taka wirtualka z Linuxem pozwala też w bardzo prosty sposób zautomatyzować sobie jakieś często wykonywane operacje. Choćby przykład z ostatnich tygodni, gdzie była taka potrzeba, że pisałem po prostu stronę na bazie projektu dostarczonego w Photoshopie i case był taki, że tam bardzo często trzeba było pokazywać tę stronę klientowi. Ale też nie chciałem jej pokazywać na zasadzie takiej, że pokazywać tej kopii, na której aktualnie pracuję, no bo tam bardzo często mogła występować sytuacja, w której na przykład jakieś CSS-y były rozsypane, czy coś tam się rozsypywało, no bo strona była w trakcie tworzenia. I tutaj rozwiązanie okazało się bardzo proste. Na dokładnie tym samym serwerze postawiłem sobie drugiego WordPressa, drugą kopię tej strony pod nieco innym adresem. Dopisałem sobie prosty skrypcik, który synchronizował mi pliki, podmieniał bazę danych, bo tam też na poziomie jakby zarządzania treścią się bardzo dużo działo, więc baza danych była podmieniana z tej wersji mojej deweloperskiej, była wysyłana na tą wersję taką do prezentacji dla klienta. Za pomocą WPCLI tam oczywiście wszystkie linki, wszystkie jakieś adresy zostały podmieniane na te adresy właśnie tej strony, która była przygotowana do prezentacji dla klienta i cała procedura trwała może, nie wiem, 5-10 sekund. Dla mnie super, bo mogłem taką procedurę wykonać nawet, nie wiem, 5-10 razy dziennie, jeśli miałem taką potrzebę i zajmowała mi ona bardzo mało czasu. No a gdybym musiał ręcznie gdzieś tam przenosić te pliki, eksportować bazę, importować, zmienić te adresy URL, no to straciłbym bardzo, bardzo dużo czasu na takie bezsensowne klikanie i bezsensowne kopiowanie plików z jednego miejsca w drugie. W tym odcinku to już wszystko. Podzieliłem się takimi podstawowymi rzeczami związanymi właśnie z tymi dwoma podejściami. Bardzo chętnie usłyszę czy poczytam na temat tego, w jaki sposób ty podchodzisz do tworzenia stron, czy robisz to na swoim komputerze lokalnie, czy robisz to na swoim serwerze, czy może na serwerze klienta. Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach do tego odcinka pod adresem maciejkuchnik.pl/022. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!